kochaj.
Dzień czwarty. Król Dawid.
Dzisiaj zapraszam Was do wędrówki z królem Dawidem. To jest historia o wywyższeniu, aby umieć lepiej służyć innym. Ale to jest też historia o grzechu. Widzimy Dawida, który jest pasterzem, który jest mały, młody, który wydaje się po ludzku, nie nadaje się do tego, żeby być królem. Ale tak jak słyszymy od samego Pana Boga, o czym za chwilę przeczytam, nie tak patrzy na nas Bóg, jak patrzy człowiek, bo Bóg patrzy na serce. Pozwolę sobie przeczytać fragment z pierwszej księgi Samuela. Rzekł Pan do Samuela: napełnij oliwą twój róg i idź, posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla. Weźmiesz ze sobą jałowicę i będziesz mówił: przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a ja wtedy powiem ci, co masz robić. Wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę. Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: czy twe przybycie oznacza pokój? Odpowiedział: pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyście się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę. Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec. Pan jednak rzekł do Samuela: nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go. Nie tak bowiem człowiek widzi, jak widzi Bóg, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce. Następnie Jesse przywołał Aminadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: ten też nie został wybrany przez Pana. Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: ten też nie został wybrany przez Pana. Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: nie ich wybrał Pan. Samuel więc zapytał Jessego: czy to już wszyscy młodzieńcy? Odrzekł: pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce. Samuel powiedział do Jessego: poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie. Posłał więc i przyprowadzono go. Był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: wstań i namaść go, to ten. Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, Duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama. To jest historia powołania i namaszczenia króla Dawida. Tego, który właśnie wydaje się jakiś może za młody, za mały, no nie nadający się. Może w ogóle fajny, ale nie nadaje się na króla. Widzimy jednak za chwilę już w kolejnych fragmentach, jak król Dawid, jeszcze wtedy nie król, ale pastuszek Dawid, idzie na wielkiego wojownika Goliata tylko z procą. Ten, który jest wielki, przewyższa wszystkich wojowników i uzbrojeniem, i wzrostem, i możliwościami, on wychodzi do walki z małym pastuszkiem, który ma tylko w ręku kilka kamieni i proce. I okazuje się, że Dawid pokonuje Goliata. Nikt w niego nie wierzy, nikt nie daje najmniejszych szans. A jednak dokonuje się wielkie zwycięstwo. I w taki sposób Dawid zostaje królem. Oczywiście nie od razu, ma też jakieś różne później perturbacje z poprzednim władcą Saulem, ale ostatecznie to jest jego królewska droga. To jest historia kogoś niezwykle utalentowanego, niezwykłego, mimo że na początku może niedocenianego, to jednak to jest taki człowiek, który da się lubić. W wszyscy od razu zaczynają go kochać, wszystkim zaczyna się podobać. Może nie bez znaczenia jest też to, że umiał świetnie grać na instrumentach, sam te instrumenty wytwarzał. Ja pamiętam na pielgrzymce, że pierwszą moją fascynacją nie był Pan Bóg, tylko to, że można tam grać na gitarze. Jak poszedłem pierwszy raz na pielgrzymkę, gdy miałem chyba 15 lat, to główną atrakcją tej pielgrzymki dla mnie było granie na gitarze. Więc natychmiast chciałem się nauczyć grać na gitarze. Ci, co umieli grać, powiedzieli tylko tyle, że mogą mnie nauczyć, jeżeli potem będę grał na pielgrzymce. No i rzeczywiście przez wiele lat potem grywałem na gitarze na pielgrzymce i byłem w zespole muzycznym. Także serdecznie sobie z tego miejsca pozwolę pozdrowić wszystkich muzycznych. To jest bardzo ciekawe doświadczenie. Doświadczenie z jednej strony bardzo trudne, a z drugiej strony bardzo piękne. To, że mogę grać. A jednocześnie, no, czasami powody tego grania są bardzo przyziemne. Ja zacząłem uczyć się grać. Z jednej strony dlatego, że mi się to samemu bardzo podobało, ale powiedzieć trzeba też szczerze, że zacząłem grać na gitarze, dlatego że zobaczyłem, że to się dziewczynom podoba. I że to ułatwia kontakt, tak bym powiedział dzisiaj. Więc to też ma takie znaczenie. I myślę, że jak król Dawid był muzykiem i grał, no to było ważne dla tych wszystkich, bo to też daje specyficzną i wrażliwość. No, zupełnie inaczej się takiego człowieka postrzega, najzwyczajniej w świecie. No i król Dawid, który był muzykiem, który naprawdę był kochany przez swój lud, daje się lubić, gra właśnie na tej gitarze przysłowiowej tam, układa pieśni, śpiewa psalmy i się wszystkim podoba. Jak gra, tak wszyscy śpiewają czy tańczą. No w ogóle super. Do momentu, kiedy nie zgrzeszył. Bo historia króla Dawida to również historia grzechu. I to takiego niemałego grzechu. To jest historia, która zaczyna się tak naprawdę od lenistwa. Myślę, że na pielgrzymce też czasami nam się to może przydarzyć, że zasadniczo idę, to czasami sobie podjadę. Dlaczego? No bo mam znajomych, bo mogę i tak dalej, i tak dalej. Często na tym to polega. Jak się zaczyna ta historia grzechu Dawida? Zaczyna się od tego, że ten czas, gdy przyszła wiosna, to był czas, kiedy wszyscy mężczyźni wyprawiali się na wojnę. A Dawid został w pałacu. Mówiąc prosto, nie chciało mu się iść. I dlatego został. Wszystko, bardzo często grzechy tak mają, zaczynają się od lenistwa, że mi się nie chce. I potem, zaraz po tym, że mi się nie chce, następuje nuda. Czyli nudzi mi się, snuje się. To właśnie dotyczy Dawida, że on, gdy nie poszedł na tą wojnę razem ze swoimi wojownikami, chodził po tym tarasie i nudził się. I następnym krokiem była nieczystość, bo z tego tarasu spojrzał i zobaczył nagą, kąpiącą się kobietę. Wzbudziło to w nim pożądanie, jako król nakazał ją przyprowadzić. Wtedy z nią współżył i okazało się, że ona jest w ciąży. I potem kolejna odsłona, kiedy się zapętla w tych swoich grzechach, że wzywa jej męża Uriasza po to, żeby wrócił z pola walki pod pozorem tego, żeby zdał sprawę, jak tam wygląda ta wojna. On tak naprawdę wzywa go po to, żeby Uriasz poszedł do domu i żeby się okazało, że tak naprawdę to jest jego dziecko, a nie Dawida. Gdy się okazało, że ten żołnierz jest tak lojalny, że nie wraca do domu, ponieważ mówi, jak mogę iść do domu i być ze swoją żoną, jeżeli moi przyjaciele są na polu walki. I nie poszedł do żony. Więc wtedy jeszcze jeden fortel, którego używa Dawid, czyli upija Uriasza. Jak wiemy, jeżeli działa alkohol, to człowiek ma bardziej kruche te swoje mocne postanowienia. Więc najzwyczajniej upił Uriasza, żeby on jakby trochę spuścił z tonu i poszedł zwyczajnie do żony i żeby było na niego, że to jest jego dziecko. Ale nawet po pijanemu Uriasz zostaje wierny swoim zasadom. I to powoduje, że król Dawid pisze taki list do dowódcy, żeby Uriasza postawił w takim miejscu na wojnie, żeby zginął. I tak się dzieje. Ten super król, który jest naprawdę kochany i da się lubić, dopuścił się tak wielkiego grzechu. I w ogóle nawet nie był świadomy tego, czego się dopuścił. Wydawało mu się, że może tak. Że mu się należy tak. Że jak jest królem, to może sobie na to pozwolić. Ale Pan Bóg widzi dokładnie, o co chodzi. I dlatego posyła do niego proroka, który go napomina. Bardzo sobie przypominam taką historię, taką konferencję jednego byłego narkomana, którego słuchałem. Pamiętam wtedy w tym gronie, do którego mówił, byli sami tacy pobożni ludzie. I on tak na nas popatrzył, pokiwał głową i właśnie tak stwierdził. Tak mi jest was szkoda, bo wy jesteście podobni do króla Dawida. Właśnie tak wszystko nad wyraz pobożne, takie właśnie święte, takie właśnie pielgrzymkowe, by można powiedzieć. Taki właśnie super chrześcijanin, super pielgrzym. Jeszcze jak gra na gitarze, to już w ogóle super. I on powiedział, a jak zgrzeszył, to się nawet nie zorientował. I wy może grzeszycie i nawet nie wiecie czym. I potem nam wyjaśniał to. Bo to dziwne, zabrzmiało w naszych uszach to dość dziwnie. Ale on nam to wyjaśniał. Co to jest grzech? Grzech to jest coś, co Panu Bogu przeszkadza w tobie mieszkać i dalej cię w życiu poprowadzić. My często zwracamy uwagę na to, co nam przeszkadza, ale nie pytamy nigdy Boga, a co tobie, Boże, przeszkadza. On dodał, prawdopodobnie to, co Bogu przeszkadza, to nie jest to, z czego ty się spowiadasz. Dopóki nie spytasz, co jemu przeszkadza, a on ci nie odpowie, to tak naprawdę nie wiesz. Nie jesteś świadomy swojego grzechu. Wydaje ci się, że coś możesz, że coś ci się należy, czy z twojej słabości, czy swojej godności, tak czy inaczej. Ale dopiero Pan Bóg może ci pokazać coś, co dla ciebie jest pułapką, co jest jakąś ścianą, co jest jakimś oddzieleniem od Boga. Może od jakiegoś czasu już doświadczasz tego, że się kręcisz ciągle w kółko, że poznać to można po tym najprościej, że jesteś coraz bardziej smutny, coraz bardziej gorzki, coraz bardziej narzekający, właśnie coraz bardziej zniechęcony, nie chce ci się, snujesz się, nie widzisz za bardzo celu, nie widzisz, żebyś miał w sobie jakąś energię do czegoś nowego. Jeżeli tego doświadczasz, prawdopodobnie już od dłuższego czasu jesteś w oddzieleniu od Pana Boga. I warto tym bardziej w takiej sytuacji zapytać, Panie Boże, a gdzie jest mój grzech? A co mnie od Ciebie oddziela? Czego ja nie widzę? Czym ja właściwie grzeszę? Czym ja właściwie nieświadomie może, a może świadomie, oddzielam się od Ciebie. Może narobiłem w swoim życiu wiele głupich rzeczy. Bardzo konkretnie na coś się zdecydowałem na przykład. Ale jednocześnie nie chcę tego. Tyle, że nie za bardzo wiem, jak z tego wyjść. To jest dokładnie ten moment, w którym można przyjść do Pana Boga. Co jest mistrzostwem króla Dawida? Nie to właśnie, że był bez skazy, tylko to, że jest mistrzem w nawróceniu. On nie tyle jest mistrzem w tym, że niczego złego w życiu nie zrobił, że jest bez żadnego zarzutu, tylko to, że jest mistrzem w nawracaniu i w powstawaniu z grzechów. To jest jego największą siłą. że umie być wywyższony, że umie być królem, ale też umie być uniżony i pokornie przyznać się, tak zgrzeszyłem. To jest niezwykła wartość, to jest niezwykła zdolność. Można by powiedzieć duchowo godna pozazdroszczenia. Może to ma się przełożyć bardzo konkretnie dziś na to, że mam iść do spowiedzi. Że mam się zdecydować na spowiedź. Słyszymy te słowa Piotra. Panie, ile razy mam przebaczać? Ale warto w tym kontekście usłyszeć inne, może podobne. A ile razy mogę prosić o przebaczenie? Czy aż 7 razy? I słyszymy te słowa Jezusa nie 7 razy, ale 77 razy, to znaczy nieskończoną ilość razy. Zawsze możesz przyjść i prosić o miłosierdzie. Zawsze możesz przyjść i prosić o przebaczenie. To jest niezwykle ważne. Taka głęboka świadomość, że owszem, narobiłem wiele głupich rzeczy, bardzo konkretnych grzechów może wiele popełniłem, a może nie zdaję sobie zupełnie sprawy z tego, że coś źle robię. Tak czy inaczej, chcę iść i poprosić o miłosierdzie, bo Pan Bóg ma otwarte serce. Zachęcam Cię, na ile tylko mnie stać, do tego, żebyś uwierzył w miłosierdzie i żebyś się zdecydował na to, by wyznać swoje grzechy i żeby przyjąć tą łaskę, którą Pan Bóg nam chce dać. On pragnie, żebyśmy mieli czyste serca. On pragnie, żebyśmy usunęli wszystkie przeszkody pomiędzy nami a Nim. W kontekście tego hasła idźcie i głoście przypomina mi się jeszcze jedna uwaga błogosławionego Humberta. To był dominikanin z XIII wieku, który taką uwagę mówi do kaznodziejów. Mówi, niektórzy nie chcą głosić, bo boją się, że zgrzeszą. I on się śmieje z takich, bo mówi, to, że zgrzeszysz, to jest pewne. Jeżeli głosisz, a jesteś grzesznikiem, na pewno prędzej czy później grzeszysz. Ale to, że zgrzeszysz, nie powinno cię odciągać od głoszenia. Czy wierzysz, że głoszenie to jest coś więcej niż grzech? Czy wierzysz, że to jest tak naprawdę otwieranie się na Boże miłosierdzie i głoszenie pozwala innym otwierać się na Boże miłosierdzie? Każdy z nas, a szczególnie ten, który chce głosić Ewangelię, potrzebuje osobistego doświadczenia grzechu, ale jeszcze bardziej potrzebuje osobistego doświadczenia miłosierdzia. To jest niezwykle ważne. Wtedy dopiero wie, co głosi. Wtedy dopiero wie, o czym świadczy. Widzimy ostatnio, jak papież Franciszek się spowiada. Widzimy tego, który może w naszym przekonaniu nie potrzebuje się spowiadać, czy nie potrzebuje miłosierdzia, bo czym on tak naprawdę mógłby zgrzeszyć? Ale on jest świadkiem tego niezwykłego sakramentu. Spowiada się, aby zaświadczyć, że bardziej niż w grzech wierzy w miłosierdzie. Może dzisiaj dla ciebie idźcie i głoście, znaczy idźcie do spowiedzi i głoście miłosierdzie. Może takie na dzisiaj jest królewskie orędzie od króla Dawida.
To najlepsze, co możesz zrobić dziś, więc idź i kochaj.